Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańska. Jej gościem jest doktor nauk medycznych Bartłomiej Wolski, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalista położnictwa i ginekologii, seksuologii i perinatologii. Witam pana doktora, dzień dobry.
Witam serdecznie, pan redaktor, witam słuchaczy.
Połączyliśmy się przez Skype'a. Jesteśmy w środku kolejnej fali pandemii. Jak wygląda sytuacja na pana oddziale? Czy przyjmujecie na przykład do porodu kobiety z COVID-em?
Oczywiście, właściwie jak większość placówek jesteśmy placówkami, które przyjmują wszystkie pacjentki, również te, które zakażone są wirusem SARS-CoV-2. Tych pacjentek jest niestety coraz więcej. No i przebieg ich ciąż z tą chorobą niestety przebiega bardzo dramatycznie, bardzo często. Także no niestety zmagamy się z tym i myślę, że nie będzie lepiej, biorąc pod uwagę natężenie fali w tej chwili.
A jak kobieta w ciąży może przechodzić COVID? Co wy lekarze widzicie konkretnie u tych pacjentek, które przebywają na oddziale?
To są często sytuacje wyglądające bardzo dramatycznie, dlatego że pacjentki, które do nas przyjeżdżają, być może w początkowej fazie choroby albo już w fazie bardzo zaawansowanej, to są ciężarne, które właściwie duszą się po prostu. Wymagają tlenoterapii, wymagają leczenia, które bardzo często jest leczeniem dyskusyjnym, ponieważ leki, które w tej chwili stosuje się w tej chorobie, w przypadku ciężarnych no jest terapią off-label, jest terapią, która nie jest sprawdzona, ale niestety czasami nie mamy wyjścia, stąd bardzo często mamy dylemat, czy zastosować dany lek, czy czekać jeszcze. To są pacjentki, które właściwie w rozmowie podczas wizyty lekarskiej no, odpoczywają co drugie słowo, także ten widok jest tak naprawdę dramatyczny. Niestety bardzo często przybywają u nas 2-3 tygodnie, czasem dłużej, do rozwiązania. Natomiast nie kończy się ich dramat związany z pobytem, ponieważ po rozwiązaniu, które bardzo często jest rozwiązaniem z przyczyn nagłych, jest to rozwiązanie
ciecia cesarskim. Tak? Mówimy o porodzie.
Tak, oczywiście. To nie kończy się ich dramat, ponieważ te pacjentki niestety często trafiają do oddziału intensywnej opieki medycznej i tam niestety wielokrotnie pozostają w dosyć długim czasie na terapii respiratorowej. Także no, mamy do czynienia z tymi pacjentkami i no, my doskonale wiemy, jak przebiega ta choroba u ciężarnych. Dobrze wiemy z badań, które były przeprowadzone, że SARS-CoV-2 niestety przynajmniej 3, nawet 4-krotnie zwiększa ryzyko śmierci wewnątrzmacicznej płodu.
No właśnie, bo chciałam właśnie pana zapytać o to, co w takich sytuacjach dzieje się z dzieckiem. Jeśli matka zakażona SARS-CoV-2, chorująca na COVID, urodzi dziecko, to dziecko, jest szansa, że urodzi się zdrowe bez tego wirusa?
To akurat jest może pocieszająca informacja, że zwykle dzieci nie chorują na SARS-CoV-2, natomiast, no mówię o noworodkach, które się urodzą, natomiast bardzo często nie mają takiej szansy, bo umierają wewnątrzmacicznie. Weźmy pod uwagę, że ta choroba wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, ale sama ciąża zwiększa 4-krotnie ryzyko tych powikłań. Sama ciąża, więc jeśli dokładamy do niej infekcję wywołaną tym wirusem, no to możecie państwo sobie wyobrazić, na jakie ryzyko narażony jest płód. No i niestety zdarza się tak, że po prostu te dzieci nie doczekają porodu.
A co można zrobić? Nie chciałabym, żebyśmy straszyli tutaj ciężarnych kobiet, ale ten wirus jest wszędzie wokół nas. Jak one mogą się uchronić?
Myślę, że to nie będzie nic odkrywczego, co teraz powiem. A może dla niektórych odkrywczego. Natomiast jednak wiemy, że przed zakażeniem może nie chroni nas, ale zmniejsza ryzyko ciężkich powikłań szczepienie. I zauważając w swojej praktyce nastawienie ciężarnych pacjentek, ono jest dosyć sceptyczne. Mi się wydaje, że narosło wiele mitów związanych ze szczepieniem u ciężarnych. To już nawet nie chodzi o SARS-CoV-2, ale chociażby o szczepienia przeciwko grypie, szczepienia przeciwko chrztyścowi. Ja naprawdę codziennie w gabinecie namawiam pacjentki na to szczepienie i spotykam się z bardzo różnymi tłumaczeniami. Czasem spotykam się z też niezbyt do końca racjonalnym nastawieniem lekarzy, innych lekarzy prowadzących, dlatego że czasami trafiają pacjentki tylko w celu diagnostyki prenatalnej. Jakoś nie potrafię zrozumieć tego, że nie mówimy jednym głosem jako środowisko lekarskie. Zdarza się tak niestety, że trzeba tłumaczyć rzeczy oczywiste. Szczepienie jest bezpieczne, to podkreślam oczywiście. Szczepienie jest bezpieczne, szczepienie...
Nie wpływa na zmiany jakieś u dziecka, na jakieś wytworzenie się zmian genetycznych i tak dalej, bo takie mity krążą. Państwa,
ta pandemia naprawdę trwa już dosyć długo i no, umówmy się, w tym czasie to nie jest tak, że pacjentki nie zachodzą w ciążę, nie rodzą, nie szczepią się. To jest najlepiej przebadana szczepionka, jaką można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o doświadczenia ludzkości w zakresie szczepień. I tak samo powstało mnóstwo podsumowań medycznych, naukowych, które nie znajdują żadnego uzasadnienia, żeby nie szczepić ciężarnych. Powiem więcej, bez względu nawet na tydzień ciąży. Dlatego, że oczywiście istnieje pewna obawa, żeby może przesunąć to szczepienie poza okres diagnostyki prenatalnej, po 13-14 tygodniu ciąży, kiedy kończy się organogeneza płodu. Natomiast patrząc nawet na tę sytuację, gdzie pacjentka jeszcze nie wie, że jest w ciąży, a była zaszczepiona, nie widzimy patologicznego przebiegu tych ciąż.
Chciałam pana zapytać o cesarskie cięcia, bo powiedział pan, że te pacjentki, które są zakażone wirusem SARS-CoV-2, one często, ta ciąża kończy się właśnie cesarskim cięciem, ale jak często taka donoszona ciąża musi być tak rozwiązana? Co jest wskazaniem do takiego porodu?
To znaczy, już abstrahując od pandemii, od SARS-CoV-2, który się rządzi troszeczkę innymi prawami, tutaj zwykle te wskazania są wskazaniami pilnymi i naglącymi. W przypadku fizjologicznej ciąży, jeśli rozpatrujemy częstość porodów pochwowych, które powinny się zakończyć, kończą się rozwiązaniem innym niż poród drogami natury, to Światowa Organizacja Zdrowia określiła bardzo dokładnie ten procent. To jest tak między 10 a 15% ciąż nie powinno być rozwiązywanych więcej niż cięciem cesarskim. Z czego to wynika? To wynika z tego, że analizując wskazania do tych cięć cesarskich, tak naprawdę wiemy, że zwiększanie częstości tych cięć, powiększając o wskazania pozapołożnicze, często naciągane, my wcale nie zwiększamy, nie polepszamy, nie zmniejszamy śmiertelności okołoporodowej dzieci. I to jest też ten fakt, który powinien nas zastanowić, dlaczego tak jest. Po prostu nie polepszymy tego końcowego etapu, jakim jest urodzenie dziecka, zdrowego dziecka, poprzez zwiększanie ilości cięć cesarskich, czyli 15%, maksymalnie 20%.
Ja pytam o to dlatego, że przeglądając takie statystyki dotyczące cesarskich cięć w Polsce, to natrafiłam na dane, które świadczą o tym, że jest to jeden z najwyższych w Europie odsetków i wynosi w tej chwili 42,2% cesarskich cięć, jeśli chodzi o rozwiązanie ciąży, o poród. A kilka lat temu to było 48%, więc trochę nam spadło, ale praktycznie połowa porodów odbywa się cesarskim cięciem. Czy to nie jest trochę błąd w sztuce, albo czy to nie jest za często? Czy rzeczywiście tak dużo mamy tych ciąż powikłanych w Polsce?
Ja myślę, że ten problem jest złożony. To tak naprawdę jest kwestia też prawidłowego raportowania wskazań do cięć. Jeśli spojrzymy na te statystyki, które pani doktor przejrzała z ostatnich raportów EOCD, czyli takiej organizacji, która stara się polepszyć, umiędzynarodowić pewne wskazania do rozwiązania cięć cesarskich z 2019 roku, my jesteśmy na trzecim miejscu, ale od końca, jeśli chodzi o częstość cięć cesarskich. Po prostu przodujemy w tych cięciach. No, wyprzedza nas może tylko Cypr albo Korea.
Ale dlaczego tak jest? Czy to jest po prostu presja pacjentek, które chcą te cesarskie cięcia mieć?
To znaczy akurat w tych krajach, w których jest największa częstość, mówię o Turcji czy Korei, tam ta struktura wskazań określana jest przede wszystkim, związana jest z cięciami na życzenie, cesarskim na życzenie. Natomiast w Polsce ten problem polega na tym, że my mamy pewien układ organizacji opieki perinatalnej w Polsce, która dzieli ośrodki na pierwszy, drugi, trzeci stopień. I te ośrodki przyjmują pacjentki z określonymi patologiami. Pierwszy stopień to jest właściwie ośrodek, który przyjmuje pacjentki z ciążą fizjologiczną, gdzie poród powinien odbywać się w sposób fizjologiczny. Drugi i trzeci stopień to już są ośrodki, w których znajdują się pacjentki z patologią ciąży. I oczekiwalibyśmy oczywiście, że w tych ośrodkach o wyższym stopniu referencyjności będziemy mieli do czynienia z większym odsetkiem cięć cesarskich, prawda? Dlatego, że to są pacjentki z ciężką bądź średnią patologią ciąży. Natomiast w ośrodkach pierwszego stopnia oczekiwalibyśmy, że będziemy spełniać standardy WHO. Ale proszę sobie zerknąć na te statystyki w Polsce. Niestety jest to statystyka zatrważająca, dlatego że zdarza się, że w ośrodkach pierwszego stopnia referencyjności ten odsetek sięga 60-70%. No to jest paranoja. Więc albo to jest kwestia nadużyć, albo to jest kwestia złej kwalifikacji, a może to jest kwestia ulegania presji pacjentek. Myślę, że to jest osobny temat, o którym pewnie jeszcze porozmawiamy. Natomiast w Polsce ta średnia wynosi w tej chwili 42-43%. I w 2015 roku Ministerstwo Zdrowia utworzyło taki zespół do spraw epidemii cięć cesarskich w Polsce i wdrożono pewne programy naprawcze. Stworzono przecież nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Wydano nowe zalecenia dotyczące cięć cesarskich. Natomiast ta praca, którą powinni wykonać wszyscy lekarze, ona czasami idzie mozolnie w zależności od województwa.
Dlaczego uważa się, że poród drogami natury jest lepszy? Przecież taka tak zwana cesarka to jest takie szybsze rozwiązanie i mniej bolesne.
Tak z filozoficznego punktu widzenia myślę, że natura nie jest głupia po prostu. Gdybyśmy mieli rodzić się w inny sposób, pewnie tak by już nasza ewolucja wykonała pewne mechanizmy, które nas do tego przystosują. Natomiast myślę, że to jest bardziej obiegowa opinia, która krąży wśród pacjentek.
Że tak jest lepiej, tak? Bezpieczniej, to szybciej?
Tak, ja myślę, że to jest jakaś taka dosyć przedziwna gloryfikacja cięcia cesarskiego w stosunku do negatywizacji porodu drogami natury. Ja wiem, z czego to się bierze oczywiście, dlatego że różnych patologii, których się możemy napatrzeć w różnych miejscach i pewnie część z tych historii na pewno jest prawdziwa, może niekoniecznie przerysowana. Na pewno wiele z tych historii opowiadanych przez pacjentki na różnych forach ma pewnie sporo pierwiastka prawdy, aczkolwiek rzeczywistość też jest troszeczkę inna. Myślę, że to się bierze troszeczkę z braku edukacji.
A panie doktorze,
jak przebiega cięcie cesarskie, jakie są powikłania, a jakie są zalety porodu drogami natury.
No właśnie chciałam, żeby pan powiedział, jaki to jest w takim razie ryzyko dla matki, bo to jest przecież operacja, tak?
Myślę, że sporo pacjentek kojarzy cięcie cesarskie jako po prostu bliznę skórną. Natomiast to, co jest głębiej, pozostaje tajemnicą. Tak? To jest nawet kwestia wykonania cięcia cesarskiego, które wykonujemy za jakimś parawanem. I pacjentka nie widzi, co się dzieje. Prawda jest taka, że samo cięcie cesarskie, szczególnie z przyczyn nagłych, przynajmniej dziesięciokrotnie powtórzę to, podwyższa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, krwotoku okołoporodowego, czy zakażeń, może w mniejszym stopniu, ale też zakażeń, czyli to są czynniki, które niestety przekładają się w prosty sposób na ryzyko śmierci. Jeżeli mielibyśmy porównywać, nie mieszali poród drogami natury i poród cięciem cesarskim, to ryzyko śmierci po prostu dramatycznie rośnie przy cięciu. Ale jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy, będąc obiektem, przepraszam za wyrażenie, tego cięcia. Natomiast to już jest rola też edukacyjna lekarzy prowadzących, którzy powinni uświadamiać pacjentkom te wszystkie czynniki ryzyka, które się wiążą zarówno z powikłaniami dla matki. To są te wczesne powikłania oczywiście, bo za chwilę powiem o odległych, ale to są również powikłania dla samego dziecka. Jeżeli nie musimy narażać ciężarnej na te czynniki ryzyka, o których wspomniałem, to po co to robić? Zresztą biorąc pod uwagę prawne usankcjonowanie cięcia na życzenie, nawet narażenie pacjentki na te właśnie powikłania jest przestępstwem. No, nie zdajemy sobie często z tego sprawy, ale to jest przestępstwo zgodnie z artykułem 160. W związku z tym, jeśli chodzi o powikłania odległe, bardzo rzadko myślimy o tym, że ta pacjentka po cięciu cesarskim pewnie będzie chciała zajść w kolejną ciążę i będzie miała większe ryzyko wrastania łożyska, łożyska przodującego, pęknięcia blizny macicy przy następnej ciąży. Nie myślimy o tym. Będzie miała wreszcie problem z samym zajściem w ciąży.
Dlatego przy cesarskim cięciu w ciąży można zajść ile razy?
rekordzistka na świecie zachodziła 11.
I za każdym razem miała cesarskie cięcie, tak?
Tak. Tak, mm-hmm. tak, tak. To nieka Christina House z USA.
Ale tak realnie?
Rodziła 11. Tak realnie, jeżeli mówimy o takim może realnym bezpieczeństwie, ale poruszamy się cały czas w granicach takiej cienkiej granicy, no to mówimy dziś o trzech ciążach, czyli rozwiązanych cięciem cesarskim. Powyżej tej granicy właściwie to ryzyko wysokie, ale już jest podobne, tak? Czyli czy to będzie czwarta, czy piąta, czy szósta cesarka tak zwana, to i tak to ryzyko jest po prostu bardzo wysokie, ale się jakoś znacznie nie zwiększa z ilością ciąż. Także ta nasza praca powinna być skupiona właśnie na tych drugich, trzecich ciążach po cięciu cesarskim.
Zaczął pan mówić, ja tam weszłam w słowo, o ryzyku dla dziecka.
Z odległych badań retrospektywnych wiemy, że dzieci, które rodzą się sposobem cięcia cesarskiego, niestety mają sporo zaburzeń, które są związane już jakby z ich konstytucją. Mam tu na myśli większą częstość zaburzeń zachowania i chorób psychicznych. To jest może dosyć trudny temat, ale jednak statystyki nie kłamią. Znacznie częściej u tych dzieci spotykamy choroby o uwarunkowaniu autoimmunologicznym. Jest to bardzo wytłumaczalne, dlatego że takie choroby metaboliczne, nadciśnienie, cukrzyca czy astma, to są choroby, które mają swoje ugruntowane podłoże autoimmunologiczne. Skąd to się bierze? Prawdopodobnie z tego, że dziecko przechodząc przez kanał wodny jednak nabywa florę bakteryjną matki z pochwy. Ta flora jest czynnikiem immunomodulującym układ odpornościowy dziecka, więc przygotowuje to dziecko na funkcjonowanie poza łonem matki. Jeżeli wyciągamy takie dziecko z macicy, no nie ma takiej szansy. My podejmujemy pewne próby zmiany tej sytuacji poprzez wypędzlowanie jamy ustnej gazikiem, który trzymamy w pochwie takiej pacjentki. To nie jest dosyć popularny sposób działania w tym zakresie, natomiast w niektórych krajach staje się powoli też standardem. Także tych zagrożeń dla dzieci długofalowych i krótkoterminowych jest też sporo. Dzieci często, które rodzą się z cesarskiego, mają przejściowe zaburzenia oddychania, czyli matka, która myśli, że rodziło się dziecko wspaniałe, czyściutkie, piękne, ładne, trafia na ojom, tak? Więc nie może się nim zajmować. Nie ma kontaktu skóra do skóry. Nie ma tego pierwszego efektu nawiązania więzi uczuciowej z matką.
Doktor nauk medycznych Bartłomiej Wolski, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalista położnictwa i ginekologii, seksuologii i perinatologii jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Połączyliśmy się z doktorem nauk medycznych Bartłomiejem Wolskim, zastępcą kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalistą położnictwa i ginekologii, seksuologii i perinatologii. Rozmawiamy, proszę Państwa, o ciąży i porodzie, także tych skomplikowanych, między innymi nietypowym ułożeniem dziecka. Wcześniej przed przerwą rozmawialiśmy o cesarskich cięciach i chciałam troszkę do tego jeszcze nawiązać, bo zastanawiam się, kto powinien, panie doktorze, decydować, że pacjentka ma to cesarskie cięcie, bo często pacjentki pewnie do was przychodzą z różnymi zaświadczeniami od innych lekarzy, od okulisty, od psychiatry. I co dalej? Co z tym ma zrobić lekarz położnik?
No to jest nasz chleb powszedni, muszę przyznać. Trafiają pacjentki rzeczywiście z zaświadczeniami od lekarzy specjalistów innych specjalności niż położnictwo, ginekologia czy perinatologia. I z naszego punktu widzenia mamy jasne wytyczne. To lekarz położnik decyduje o tym, czy jak rozwiązać ciążę. Natomiast opinia lekarzy innych specjalności jest dla niego opinią wspomagającą, nie decydującą, wspomagającą. W związku z tym to my ważymy ryzyko, jaki niesie ze sobą poród fizjologiczny versus cięcie cesarskie, biorąc pod uwagę informacje zawarte od lekarzy specjalistów. Dosyć często te zaświadczenia opiewają właściwie w jedno stwierdzenie: zalecam rozwiązanie cięciem cesarskim, właściwie, ale bez określenia czegoś, na czym nam bardzo zależy. na określeniu, nawet procentowym, wartości ryzyka, jaki niesie ta choroba pozapołożnicza dla porodu, dla zdrowego porodu tej pacjentki. Czyli my, krótko mówiąc, ważymy te informacje, które otrzymujemy od specjalistów i pod tym kątem kwalifikujemy pacjentkę. Więc dla nas te wskazania nie są wiążące, absolutnie są wspomagające i o tym chciałbym powiedzieć i podkreślić, dlatego że jeśli nie zadamy sobie trudu i po prostu weźmy pod uwagę, choć mamy zaświadczenie, nie wiem, od okulisty, od psychiatry, od ortopedy, nie myślimy na ten temat więcej, robimy cięcie i mamy sytuację rozwiązaną, pacjentka z głowy, wszyscy zadowoleni, wszyscy się cieszą, natomiast długoterminowo to wygląda zupełnie inaczej.
A kiedy cesarskie cięcie jest w takim razie uzasadnione? Czy na przykład w sytuacji nietypowego ułożenia płodu, na przykład w takim, bo takie typowe położenie to jest chyba główkowe, to się tak nazywa, tak? I może być, a może być inaczej dziecko też ułożone przecież. I co wtedy?
Zgadza się. To znaczy, biorąc pod uwagę wskazania już takie czysto położnicze, już nie poza położnicze, tylko położnicze, to są wskazania, które są oczywiście wskazaniami, które są związane z zagrożeniem życia matki i płodu. I tutaj nie dyskutujemy. Tutaj każdy musi wykazać się swoją własną wiedzą położniczą, doświadczeniem położniczym, uzupełniać tą wiedzę. I to pewnie jest szansą na to, żeby zmniejszyć ilość cesarskich nagłych, pilnych itd., itd. Natomiast mamy część tych wskazań, które są wskazaniami, można powiedzieć, takimi trochę neutralnymi, martwymi, tak? Bo z pacjentką się nic nie dzieje. Dziecko ułożone jest niefizjologicznie, czyli niegłówkowe, ponieważ w fizjologicznej ciąży w okresie okołoporodowym dziecko ustawione jest główką w kierunku kanału lodnego. Ale zdarza się, że jest odwrotnie. Dziecko jest odwrócone, czyli przoduje miednicą. Czasem jest to położenie poprzeczne, czasem jest to położenie skośne, w każdym razie niegłówkowe. I w tych sytuacjach, co mniej więcej stanowi około 7% wskazań do cięć, zazwyczaj 95% pacjentek jest rozwiązywanych, czy było rozwiązywanych planowym cięciem cesarskim. W momencie ukazania się nowych wskazań do cięcia cesarskiego bardzo duży nacisk kładzie się na szansę odwrócenia tej patologicznej sytuacji.
A panie doktorze, zatrzymajmy się na chwilkę jeszcze, bo czy kobieta może jakoś wpłynąć na to, żeby dziecko ułożyło się tak prawidłowo do porodu? Czy to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, wykonując jakieś przysiady i tak dalej. Czy to jest po prostu, nie da się pokierować tym ułożeniem dziecka do porodu? I w jakim momencie ciąży, to już wiadomo, że no nic się nie zmieni, że to będzie taki trudny poród.
Mniej więcej do 28-30 tygodnia ciąży dzieci zwykle położone są miednicą w kierunku kanału lodnego. I to jest fizjologia z uwagi na dużą przestrzeń, którą ma to dziecko. Ono może się obracać kilkanaście razy na dobę i naprawdę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast uważa się, że tak do 34-35 tygodnia ciąży powinno ustalić się położenie główkowe. Jeżeli miniemy ten czas, to musimy się bacznie przyjrzeć z tej ciąży i być może pomyśleć właśnie o obrocie zewnętrznym, o którym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać. Jeśli chodzi o to, czy pacjentka jest sama w stanie wpłynąć na położenie swojego dziecka, przeglądając wczoraj literaturę, powiem szczerze, uśmiech nie schodził mi z ust, bo wyczytałem aż 22 sposoby, które pacjentka samodzielnie może wykonać w domu. Taki Adam Słodowy położenia dziecka w macicy. Niektóre naprawdę są po prostu kuriozalne. Ale oczywiście...
Rozumiem, że to jest taka wiedza gdzieś tam z internetu, której nie należy wdrażać, tak?
To jest wiedza, która jest nawet promowana przez niektóre położne, które mają swoje strony i tak dalej. Natomiast one nie są oczywiście pozbawione sensu, dlatego że biorąc pod uwagę jakby możliwość fizykalnego odwrócenia dziecka, to na pewno pewne ćwiczenia, pewne działania w postaci aktywności fizycznej, tak? Przede wszystkim chodzi tutaj o pływanie, ale są pomysły, żeby działać na zasadzie chiropraktyki czy termopunktury. Nawet się zdziwiłem, że dosyć dużo jest prac randomizowanych na temat stosowania medycyny chińskiej, która wykorzystuje jedno z ziół Belicy Pospolitej. I powiem szczerze, zacząłem się zastanawiać, czy nie, to już tak w ramach żartu, czy nie wprowadzimy takiej alternatywy dla pacjentów, które nie chcą abortu zewnętrznego, żeby zastymulować jej punkt w okolicy małego palca u nogi właśnie termopunkturą.
Tak, no dobrze, ale panie doktorze, żarty żartami, ale o czym może świadczyć takie inne niż to fizjologiczne położenie? Czy to świadczy o jakichś nieprawidłowościach, czy to jest po prostu, nie wiem, dziecko jest leniwe, nie chciało się przewrócić, w odpowiednią pozycję ustawić? Co można w ogóle z tym wszystkim zrobić?
To jest dosyć drobny procent ciąż, w których przyczyną położenia miednicowego jest patologia płodu, patologia narządu rodnego. Dlatego, że w sytuacjach, kiedy mamy wady macicy, mamy macicę dwurożną, macicę z przegrodą, kiedy mamy płody, które mają po prostu wady, które nie pozwalają mu obrócić się w jamie macicy, to oczywiście jest pewien drobny procent tych położeń, natomiast większość jest położeniami idiopatycznymi. Więc jakby nie należy zaszczepiać w pacjentce jakiegoś poczucia, że to może moja wina, dlaczego to dziecko nie chciało się obrócić, a może jest leniwe. Nie, po prostu to wynika troszeczkę z wielu czynników, które wpływają. To musi być przestrzeń dla poruszenia się dziecka, musi być odpowiednia ilość płynu wodniowego. Wielkość tego dziecka ma znaczenie. Wiele różnych czynników wpływa na to, dlaczego dziecko się obróci. Więc są oczywiście przyczyny takie ewidentnie patologiczne, ale dlatego przed próbą w ogóle odwrócenia tej sytuacji wykonując obrót zewnętrzny, my wykonujemy eksperckie USG. Po to właśnie, żeby wykluczyć te patologiczne przyczyny, które są takim bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania wszelkich manualnych manewrów.
Czyli rozumiem, że jeśli jest 30 któryś tam tydzień i kobieta uzyska wynik USG, że dziecko jest ułożone na przykład pośladkowo, to co ona powinna w takim razie zrobić? Co można w ogóle
jeżeli
zrobić?
Jest,
jak pomóc?
Tak, tak, tak. Jeżeli to jest pacjentka po skończonym 37 tygodniu ciąży, oczywiście dobre 2 tygodnie już może o tym wiedzieć, że dziecko położone jest nieprawidłowo, natomiast my przyjmujemy pacjentki w 37 tygodniu ciąży do próby planowego obrotu zewnętrznego. To jest kwestia tylko i wyłącznie czujności samej pacjentki, czujności lekarzy, którzy prowadzą ciążę i którzy będą wiedzieć o tym, że w takim ośrodku właśnie jak nasz zajmujemy się taką praktyką i mamy bardzo dużo sukcesów w tym zakresie.
A co to takiego jest ten obrót zewnętrzny? Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom.
Obrót zewnętrzny to takie nasze małe czary-mary. Wygląda to właściwie jak takie badanie palpacyjne, kiedy uczę studentów pracy z ciężarną na sali porodowej, wyjaśniam, na czym polegają chwyty Leopolda, czyli takie palpacyjne badanie, jak ułożone jest dziecko w macicy, to w pewnym sensie wygląda to troszeczkę jak wykorzystanie kilku chwytów Leopolda. Czyli to jest taka manualna technika, która nie trwa więcej niż 2 do 4 minut, gdzie jedna z rąk spoczywa poprzez powłoki skórne ciężarnej na głowie płodu, druga na pośladkach i po prostu w sposób manualny wykonujemy obrót tego płodu. To naprawdę nie wygląda jakoś strasznie finezyjnie, ale wynik jest finezyjny.
Czy to jest jakieś tutaj zagrożenie, że nie wiem, dojdzie do jakiegoś naruszenia, uszkodzenia dziecka albo to jest bolesne dla kobiety?
Wiele mitów narosło wokół obrotu zewnętrznego i myślę, że to była jedna z przyczyn, dla których po latach 70. trochę zarzucono tą technikę. Poza tym zyskało powodzenie cięcie cesarskie, więc jakby problem się rozwiązywał sam. Natomiast nie jest to manewr, który jest bolesny dla pacjentki, dlatego że my wykonujemy go w obstawie leków przeciwbólowych, takich jakie stosujemy przy porodzie naturalnym pochwowym. U pacjentki, u której wykonujemy obrót, zwykle stosujemy taki krótko działający analgetyk remifentanyl, a przede wszystkim wykonujemy pewną pracę psychologiczną, dlatego że niestety jednym z takich głównych predyktorów skutecznego obrotu jest pozytywne nastawienie pacjentki. To naprawdę jest kluczowe, dlatego że pacjentka jest w stanie znieść bardzo dużo, już nie mówię o porodzie oczywiście, ale nawet te palpacyjne techniki, które w tej chwili wyglądają się znacznie delikatniej niż wcześniej, powiedzmy sobie, no, są uczuciem dotyku, natomiast nie wiążą się z dolegliwościami bólowymi. A czy są zagrożenia? Nie wykonujemy obrotu, jeśli nie mamy zamówionej sali operacyjnej, sali cięć cesarskich. Nie wykonujemy obrotu, jeśli nie mamy USG, gdzie możemy podglądać każdy etap wykonania obrotu. Pacjentka jest na bieżąco informowana, zresztą patrzy nawet w ekran, jak co jakiś czas sprawdzamy, w jakim położeniu jest głowa dziecka, więc ryzyka oczywiście zdarzają się. To nie ocenia się więcej niż na 0,5% ryzyko nagłego cięcia cesarskiego, ale właśnie po to jesteśmy dobrze przygotowani, żeby zminimalizować to ryzyko. W naszym ośrodku właściwie naprawdę na palcach jednej ręki mógłbym policzyć pacjentki, u których musieliśmy wykonać średnio pilne cięcie cesarskie, dlatego że my również mamy w zanadrzu od razu leki, które stosujemy w tak zwanej resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu, czyli polepszamy mu warunki do cięcia cesarskiego.
Czy taka kobieta po obrocie zewnętrznym płodu, tam od razu się zaczyna, odbywa się poród wtedy? Czy to jeszcze jest tak, że może być obrót i jeszcze czekamy do tego 40 tygodnia ciąży?
Jeżeli wykonujemy obrót po skończonym 37 tygodniu ciąży, czyli praktycznie w momencie tego pierwszej bezpiecznej granicy wykonania i obrót będzie sukcesem, wtedy po prostu obserwujemy pacjentkę jeszcze przez mniej więcej dobę i wtedy wypuszczamy pacjentkę do domu z życzeniami, aby wróciła do nas w porodzie po prostu. Natomiast są pacjentki, które są już przygotowane do porodu, mają dojrzałą szyjkę macicy, nawet częściowo rozwarcie, więc w tych sytuacjach, kiedy uda nam się obrócić dziecko, bardzo często sam obrót ewoluuje w kierunku indukcji porodu, rozpoczęcia samoistnej czynności skurczowej, więc dlatego potrzebujemy te 24 godziny obserwacji, bo czasami właśnie w tym czasie rozpoczyna się czynność skurczowa i dobry poród.
Panie doktorze, zdarzają się takie sytuacje, że kobieta może nie wiedzieć do samego końca, że dziecko jest położone nieprawidłowo i czy wtedy ona będzie musiała rodzić drogami natury? Czy tak powinno być?
Zdarzają się sytuacje, w których pacjentki przyjeżdżają do nas w bardzo zaawansowanym porodzie, praktycznie w ostatniej fazie tego porodu i nie wiedzą o tym, że dziecko się obróciło. Żyły w przeświadczeniu, że dziecko było ułożone główką w kierunku kanału rodnego. A takie sytuacje też się zdarzają bardzo rzadko. W tych sytuacjach uważa się, że kontynuacja porodu drogą pochwową jest znacznie bezpieczniejsza niż wykonanie cięcia cesarskiego w zaawansowanym porodzie w położeniu miednicowym. I to udowodniły wszelkie prace, które na ten temat powstawały. Czyli polityka nasza jest troszeczkę skierowana w ten sposób, żeby zminimalizować tą ilość cięć cesarskich. Jeżeli przyjeżdża do nas pacjentka wielorudka z dzieckiem położeniem miednicowo, właściwie mamy miednicę płodu, która przoduje, jest właściwie bardzo bliziutko do porodu, nie robimy jej cięcia cesarskiego, odbieramy poród miednicowy, ale tutaj muszę powiedzieć, doświadczenie różnych jednostek jest bardzo różne. Akurat u nas dbamy o to, żeby te pacjentki właśnie w ten sposób były rozwiązywane, czyli miały dobry poród pochwowy. Dzięki temu młodzi lekarze mają szansę nabrać praktyki. A to niestety w niektórych ośrodkach już odeszło troszeczkę w niepamięć.
A czy w czasie porodu obecnie używa się jeszcze tak zwanych kleszczy? Takie narzędzie, którymi babcie straszyły młode kobiety i to dzisiaj jeszcze są w użyciu?
To ja mogę powiedzieć już tak ze swojej praktyki, że na początku pracy na ZASP-ie, mając świetnych nauczycieli położnictwa, którzy nauczyli mnie tej procedury porodu kleszczowego, byłem postrzegany trochę jako barbarzyńca. Natomiast myślę, że udało się w tej chwili odczarować tą sytuację. U nas poród kleszczowy jest realizowany z powodzeniem. To nie jest procedura, która odeszła do lamusa, dlatego że w sytuacji, kiedy, proszę wyobrazić, mam pacjentkę, która jest w drugim okresie porodu, główka płodu, właściwie pewnie za chwilę się urodzi, ale brakuje jej trochę, zaczynają się zaburzenia tętna u tego dziecka. Konia z rzędem temu, kto wykona cięcie tak szybko, jak ja założę kleszcze i urodzę dziecko w sposób bezpieczny. Ryzyko niedotlenienia jest naprawdę większe, zwlekając do momentu urodzenia takiego dziecka sposobem cięcia cesarskiego. Także to nie jest technika, która doszła do lamusa. Zresztą, jeśli to nie kleszcz, nie muszą być kleszcze, to jest również wyciągacz próżniowy. Więc my stosujemy dosyć często tę technikę i dzięki temu minimalizujemy ilość cięć cesarskich, którą mamy jedną z najmniejszych w Polsce, bo około 30%. Natomiast urazowość tych maluchów jest naprawdę znikoma. To jest czasem tylko drobne otarcie na policzku, które się goi w ciągu tygodnia, albo w ogóle nie ma żadnych urazów, więc to jest kwestia odczarowania trochę, nie straszenia pacjentek kleszczami. Ja to robię bardzo często, rozmawiam z pacjentkami w gabinecie na ten temat, jakie mogą być scenariusze porodu i próbuję trochę odczarować tą technikę, która jest owiana naprawdę jakimiś strasznymi mitami i po prostu właściwie jest taki mit ginekologa, który wychodzi do ciężarnej, klapie tymi kleszczami i mówi, no jak nie urodzi pani, to założymy pani kleszcze. Nie należy tak robić. To po prostu jest świadoma technika, która ma dać nam naprawdę dobre efekty położnicze.
A panie doktorze, chciałam zapytać jeszcze o teraz taką sytuację związaną z przyjmowaniem w ogóle pacjentek do porodu i do szpitala, bo jakiś czas temu pojawiały się takie informacje powszechnie, że ciężko się dostać do szpitala na oddział położniczy w Trójmieście, bo jest po prostu przepełnienie i były takie sytuacje, prasa o tym pisała, że pacjentki jeździły gdzieś na Kaszuby rodzić dzieci albo wręcz nawet do Elbląga. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w waszej placówce?
My jesteśmy takim miejscem, gdzie właściwie nie odmawiamy żadnej ciężarnej. To musi być naprawdę skrajna sytuacja, kiedy szukamy na siłę gdzieś miejsca w regionie, a wręcz bardzo często jest tak, że to do nas dzwonią koledzy z innych ośrodków, prosząc, żeby przyjąć tą pacjentkę, bo już nigdzie, nigdy nie ma miejsca. Staramy się organizacyjnie to jakoś udźwignąć. Nie jest łatwo, ale oczywiście jakoś dajemy radę. Jest bardzo dużo pacjentek, które chcą nas rodzić. Ja myślę też, że z tego powodu, że te standardy u nas położnicze, które mam przyjemność realizować wspólnie z moim kierownikiem, doktorem Sochą, naprawdę zmieniają obraz porodówki na Zaspie. Uważam, że od momentu, kiedy naprawdę już dobre 4 lata pracujemy w tym miejscu, naprawdę wiele rzeczy się zrobiło po prostu łatwiejszych, bardziej jasnych i pacjentki o tym wiedzą i też dlatego wybierają po prostu nasz ośrodek.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Bartłomiej Wolski, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalista położnictwa i ginekologii, seksuologii i perinatologii, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję serdecznie.
A z państwem się żegnam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.